Od beztroskiego dzieciństwa po Monte Cassino. Od wywózki i walki po zmagania o godność na obczyźnie. Życiorys pisany przez historię. Wspomnienia żołnierza armii Andersa, pułkownika Romualda Lipińskiego w mistrzowskiej interpretacji Adama Woronowicza.
W lipcu zapowiedziano kolejny transport do Persji. Byliśmy przekonani, że to może być ostatnia szansa na wydostanie się z Rosji. Po wielu dniach oczekiwania nadszedł dzień wyjazdu. Przydzielono nam wagony i pociągiem zabrano przez Samarkandę i Bucharę do Krasnowodzka, portu nad Morzem Kaspijskim. Podróż pociągiem trwała kilka dni. Nie pamiętam szczegółów dotyczących jedzenia, ale pamiętam, że w wagonach było tłoczno. W Krasnowodzku zostaliśmy wysadzeni na duży, piaszczysty plac, zupełnie bezdrzewny, nieopodal brzegu Morza Kaspijskiego. Był tam kran z wodą i ludzie musieli stać w kolejce, żeby się napić. Słońce mocno dokuczało i po kilku godzinach wszyscy czuli się bardzo niekomfortowo. W pewnej odległości znajdowały się latryny, ale aby z nich skorzystać, także trzeba było stać w kolejce. Pamiętam, że jedną z rzeczy, które mama zabrała ze sobą z Gorczakowa, była butelka wódki. W Rosji takie rzeczy jak wódka, mydło, konserwy mięsne czy ryby zawsze zabierało się ze sobą, bo były cenniejsze niż pieniądze. W każdej chwili można było je wymienić na coś innego, bo zawsze było na nie zapotrzebowanie. Kiedy więc siedzieliśmy na tym placu i wszyscy byli wyczerpani, mama wyciągnęła butelkę wódki i upiła z niej porządny łyk. Obok siedział starszy mężczyzna i patrzył na wódkę w tak oczywisty sposób, że dała mu się napić. Po jakimś czasie ponownie go spotkaliśmy w szkole średniej w Teheranie. Był ojcem mojego nauczyciela. Kiedy spotkał moją mamę w naszym obozie dla uchodźców, serdecznie jej podziękował, mówiąc, że ten łyk postawił go na nogi. Na placu było kilka tysięcy ludzi. Najwyraźniej było to miejsce zgrupowania ludzi ze wszystkich pociągów. Spędziliśmy tam całą noc. Następnego dnia po południu sowieckie NKWD ogłosiło, że musimy być w pogotowiu, ponieważ będziemy przenosić się do portu. Wszyscy byli bardzo podekscytowani. To był dzień, na który czekaliśmy. Około 3 po południu podjechał pociąg. Wsiedliśmy i przejechaliśmy do portu. Tam po odczekaniu około 2 godzin NKWD zabrało nas na statek. Mieliśmy maszerować w zwartych szeregach, lecz już po kilku chwilach odpuszczono wszelkie zasady i cały kilkutysięczny tłum rzucił się do bram portu. Robiłem wszystko, żeby zostać z mamą i nie dać się rozdzielić przez tłum. Porzuciliśmy praktycznie wszystko, co było za ciężkie, aby dźwigać przez dłuższy dystans i przedarliśmy się naprzód. Niektóre sceny tego marszu zasługiwały na uwiecznienie w filmie. Tysiące ludzi, młodych, starych, chorych, niektórzy skrajnie wyczerpani, wszyscy zmierzający do portu. Jeden z mężczyzn niósł ze sobą dużą torbę i widocznie to było dla niego zbyt wiele. Padł martwy, tuż przed bramą do portu. Jakimś cudem weszliśmy na statek. Nosił nazwę Żdanow na cześć któregoś z przywódców komunistycznych podczas wojny o niepodległość. Było tak ciasno, że spacer po pokładzie był praktycznie niemożliwy. Każdy centymetr pokładu był zajęty. Wiele osób było chorych. Niektórym ledwo udało się wejść na statek. Nie wiem, jak było w środku i czy był to statek pasażerski czy towarowy, bo nigdy nie opuściłem pokładu. Prawdę mówiąc, prawie nie opuszczałem swojego miejsca na pokładzie w obawie, że może zostać zajęte, gdy tylko je opuszczę. Robiłem to więc tylko dla zaspokojenia swoich potrzeb biologicznych. Wtedy musiałem iść. Było to przeżyciem samym w sobie. Sowieci wiedzieli, że statek będzie przepełniony, dlatego wyposażyli pokład w latryny. Budowano je z drewna jako konstrukcję przymocowane do burty statku. Aby z nich skorzystać, trzeba było wspiąć się na wąską, drewnianą platformę na zewnątrz statku i uważać, żeby się nie poślizgnąć. Poniżej rozciągało się morze. Trzeba było przykucnąć, trzymając się drewnianej balustrady i wypróżnić bezpośrednio do wody. Korzystanie z tych konstrukcji było przeżyciem, którego nie da się zapomnieć. Spędziliśmy wieczór na pokładzie. W nocy widzieliśmy w oddali błyski eksplozji. Ktoś powiedział, że to bombardowanie Baku, które leży na zachodnim brzegu Morza Kaspijskiego. Wypłynęliśmy z portu w Krasnowodsku około 2 w nocy następnego dnia. To był pamiętny moment. Ktoś zaczął intonować rotę. W myślach dokonywałem porównania naszego losu z Żydami ze Starego Testamentu, którzy po latach niewoli opuszczali Egipt. Szczęście nam sprzyjało. Morze było w miarę spokojne i po dniu oraz nocy podróży rano zobaczyliśmy ląd. Perski port, do którego przypłynęliśmy, to było Pahlavi. Wejście do portu nie było przystosowane do przyjęcia takiego statku jak nasz, więc przesadzono nas do mniejszych łódek i dotransportowano do brzegu. To był bardzo podniosły moment wreszcie opuścić Rosję, dom strachu i ucisku. Było to bardzo emocjonujące i ludzie poddali się wzruszeniu. Niektórzy się modlili, inni całowali piasek na plaży. Jeszcze inni płakali. Ulokowano nas na plaży w szałasach o długości około 30 i szerokości 6 metrów, które składały się z dachu wykonanego z jakiegoś rodzaju słomy z belką kalenicową biegnącą po środku, wspartą drewnianymi deskami oddalonymi od siebie o około 6 metrów. Nie było ścian bocznych. Dach był spadzisty z obu stron, a rodziny były ulokowane równolegle wzdłuż szałasu. Szałasy ustawiono w jednym rzędzie, tak że rozciągały się na długość około kilometra lub więcej. Latryny znajdowały się na jednym końcu obozu, więc jeśli ktoś był ulokowany na przeciwległym, to miał do nich długą drogę. Zażądano od nas zrzucenia całego ubrania, a w zamian dostaliśmy nowe. Chodziło o wszy, które wszyscy mieli. Nasze włosy i intymne części posypano proszkiem, który miał nas zdezynfekować. Bardzo podobały nam się kąpiele w morzu, które w przeciwieństwie do brzegu po stronie rosyjskiej nie było zanieczyszczone ropą. Ale najgorsze było jedzenie. Z jakiegoś powodu Brytyjczycy, którzy zarządzali obozem, nie zauważyli, że od dłuższego czasu nie jedliśmy normalnego pożywienia i nasze organizmy nie były w stanie od razu strawić ciężkich tłuszczów. Dali nam tłustą baraninę i ryż. I to była katastrofa. Biegunka, która była tego następstwem, była okropna. Matka wiedziała, jakie mogą być konsekwencje karmienia ciężkim jedzeniem i mieszała nasze racje z innym rodzajem pożywienia, tak aby efekt nie był aż tak drastyczny. Jednakże pomimo wszystkich tych problemów, te pierwsze dni wolności były dla nas niezwykle przyjemne. Kąpaliśmy się w morzu, korzystaliśmy z ładnej pogody, opalaliśmy się i ogólnie życie zaczęło wyglądać przyjemniej. Wkrótce znalazłem kilku przyjaciół w moim wieku i pomimo nietypowych warunków zaczęliśmy zachowywać się jak normalni ludzie.
Był to fragment wspomnień żołnierza armii Andersa, pułkownika Romualda Lipińskiego w interpretacji Adama Woronowicza. Życiorys pisany przez historię, wydany przez Muzeum Pamięci Sybiru, poleca Polskie Radio Białystok.